Kazanie na górze. Skończyliśmy omawiać 5 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, czyli pierwszą część tego tekstu, który obejmuje kazanie na górze. I w ostatniej części tego rozdziału 5 Pan Jezus odniósł się do rozmaitych kwestii, zagadnień związanych z zakonem. Jak zakon głosił, jak był pojmowany, a jak Pan Jezus podchodzi do tej sprawy, do rozumienia poszczególnych przykazań zakonu. I chciałbym, żebyśmy zrobili sobie króciutkie przypomnienie. Ostatnio żeśmy to mówili. Pierwszy przykład. Zakon mówił, nie będziesz mordował. A Pan Jezus mówił, że nawet nie gniewaj się na swojego brata. Nawet nie mów mu głupcze, nawet nie mów mu przykrego słowa, bo to już rozpala w tobie niewłaściwe postawy i już tak naprawdę w oczach Bożych jesteś zabójcą swojego brata. Więc nawet się nie gniewaj, noś w sercu pozytywne nastawienie do swoich bliźnich. Zakon po drugie mówił, nie będziesz cudzołożył. A Pan Jezus mówi, nawet nie patrz z takim zamiarem. Bo cudzołóstwo to nie jest wtedy dopiero, kiedy człowiek fizycznie połączy się z nie swoją żoną. Ale cudzołóstwem jest już to, że człowiek z takim zamiarem patrzy na żonę swojego bliźniego. Po trzecie, zakon mówił, jeżeli chcesz opuścić żonę, to daj jej list rozwodowy. Zakon porządkował jakoś tę sprawę, ale Pan Jezus mówi, ej, opuszczając żonę z wyjątkiem cudzołóstwa, stajesz się winny cudzołóstwa. I to nie tylko jej, ale i jeszcze innych osób. Nie tylko, że sam grzeszysz, ale możesz wprowadzić w grzech inne osoby. Po czwarte, zakon mówił, nie przysięgaj przewrotnie, powołując się na Boga, bądź unikając wspominania Jego imienia. Nie graj z imieniem Pana Boga, nie bierz Go nadaremnie, nie używaj Boga do swoich celów, bo tak Żydzi robili. Jak chcieli uniknąć jakichś konsekwencji, to dyskretnie pominęli imię Jahwe i wtedy mówili, o, to nie przysięga, nie jest ważna. A Pan Jezus mówi, w ogóle nie przysięgajcie, zadbajcie o wartość słowa. Niech słowo chrześcijanina coś znaczy. Jak mówi tak, to niech będzie tak. Jak mówi nie, to niech będzie nie. Nie potrzeba żadnych przysiąg dodatkowych. Bo wszystko, co ponad, to jest od złego. Po piąte, zakon mówił oko za oko, ząb za ząb. Lex talionis, prawo odpłaty. A Pan Jezus mówi, zrezygnuj z odwetu. Nadstaw drugi policzek. Nie gniewaj się, nie złość się. Odpuść, przebacz, strać, to nieważne. Miej taką postawę w swoim sercu. Po szóste, zakon mówił, miłuj i szczególnie traktuj swoich rodaków. Tych to masz naprawdę traktować po królewsku. A innych już niekoniecznie. A Pan Jezus powiedział, zachowaj w sercu życzliwość nawet w stosunku do swoich wrogów. Stać cię na to, możesz. No i na koniec mówiliśmy, czy trudno się do tego zastosować, do tego jezusowego podejścia, do tych poszczególnych dziedzin wymienionych, poruszonych przez Pana Jezusa, do dziedzin życia, stosowania się do Słowa Bożego. Czy trudno? To zależy od tego, kim chcemy się stawać w naszym życiu. To wszystko zależy od tego, co nam przyświeca, dokąd my zmierzamy. Czy chodzi nam tylko o to, żeby tu sobie jakoś życie przeżyć, żeby być na wierzchu zawsze, być górą, być na wozie? Czy tylko o to nam chodzi? Czy może mamy inne cele? I dla tych, którzy śpiewają pieśń, chcę być jak Jezus, chcę być jak Jezus. Tego pragnę, by być jak On. Dla kogoś takiego słowa Pana Jezusa. To, co żeśmy do tej pory rozważali i to, co będziemy dzisiaj rozważali i dalej będziemy rozważali, to jest instrukcja na wagę złota. To słodkie słowa. To jest coś takiego, tak jakby ktoś, była kumulacja 12 milionów, to lotka można by było wygrać i ktoś ci dyktuje, mówi, słuchaj, tak, jak tak skreślisz, to weźmy miliony. I ta informacja, kreślisz to, co on ci mówi i masz 12 milionów, to mniej więcej jest coś takiego. Bo gdy się stosujemy do Słowa Bożego, jeśli wytrwacie w Słowie moim, Pan Jezus powiedział, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i są mu posłuszni. Więc Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś go miłuje, to przestrzega jego przykazań i przykazania jego nie są mu uciążliwe, tylko z radością je wita. Jak witamy te nasze rozważania? Co Pan Jezus nas tutaj naucza? Jak my to przyjmujemy? Przyjmujmy to serdecznie, przyjmujmy to z radością, przyjmujmy to jako słowa, które dają nam życie. I teraz przechodzimy do 6 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, 1 werset. Maczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Przechodzimy teraz do jakby nowego wątku. Pan Jezus chce poruszyć kwestię kilku dziedzin pobożności. I zaczyna od takiego wspólnego mianownika, wspólnej myśli dla tych dziedzin pobożności, mianowicie sprawy nagrody i tego, w jaki sposób tę pobożność mamy wyrażać. I tutaj w tym pierwszym wersecie pojawia się kwestia właśnie zapłaty, nagrody i chciałbyśmy chwilkę o tym porozmawiali, bo Pan Jezus powiedział, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Więc w Jego słowach pojawia się element zapłaty. Jaką rolę pełni zapłata w chrześcijańskim życiu i służbie? To jest w ogóle bardzo interesujący temat, godzien tego, żeby się oddzielnie nim kiedyś zająć. A dzisiaj na użytek tego rozważania, tylko troszkę myśli ze Słowa Bożego o zapłacie, o nagrodzie w niebie. Wielu ludzi jakoś się wzdraga na myśl, że mielibyśmy cokolwiek robić, być posłuszni Bogu, postępować według Słowa Bożego ze względu na zapłatę jakąś. O, to jak to? To my przecież, niektórzy nawet to ogłaszają publicznie, że oni nie dla żadnej zapłaty, tylko oni z miłości. No i pięknie, to dobrze, że z miłości. I to jedno drugiemu wcale nie przeczy, ale chciałbym, byśmy zobaczyli, że jednak myśl, idea zapłaty, nagrody jest obecna w Piśmie Świętym i Bóg wiele razy o tym mówi, że On wynagradza, że chce nagrodzić, że chce odpłacić tym, którzy wiernie Go naśladują, którzy chodzą Jego drogami. Już choćby nasze dotychczasowe rozważania na to wskazują. Gdy mówiliśmy o błogosławieństwie cierpienia czy prześladowania ze względu na wiarę. Pamiętacie? Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, 22 wersecie jest napisane. Czyli pomiatać, lżyć, wyłączać, odtrącać. Błogosławieni jesteście, mówi Pan Jezus. Radujcie i weselcie się w tym dniu, kiedy was tak dotknie coś, kiedy was odepchną, kiedy się od was odwrócą, kiedy was wyrzucą, kiedy was z nami nie będą chcieli. W tym dniu radujcie się i weselcie, oto bowiem, uwaga, zapłata wasza obfita jest w niebie. I Pan Jezus wspomina o zapłacie w niebie, o obfitej zapłacie w niebie. Że jak ci tak dadzą w kość, to wiedz, że to nie za darmo. Przyjdzie dzień, że zostaniesz wynagrodzony za te twoje upokorzenia, za twoje cierpienia, za to odrzucenie. W poprzednim rozważaniu odnośnie miłości nieprzyjaciół. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza. I synami Najwyższego będziecie. Łukasza 6,35. A będzie obfita nagroda wasza. Jeżeli dobrze czynimy w stosunku do ludzi, którzy nam załażą za skórę, których normalnie to by rozszarpał człowiek, albo przynajmniej z nim nie chciał mieć nic do czynienia, jeżeli ty się zaprzesz samego siebie, jeżeli się przełamiesz, mówi Pan, to będziesz miał obfitą nagrodę. Co za dziwne, nieziemskie nauczanie, słuchajcie. Odnośnie nagrody czy zapłaty w niebie, to Bóg od samego początku o tym informował tych, którzy zaczynali Go słuchać, którzy chcieli Go słuchać. Pierwszym człowiekiem, który dla nas jest tutaj ważny, ponieważ został nazwany Ojcem wszystkich wierzących, Jest Abraham. I w 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej Bóg mówi do Abrahama bardzo znamienne słowa. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją. Zapłata twoja będzie sowita. Abraham, jeszcze wtedy Abram, był w sytuacji, której można by było powiedzieć, ze względu na Boga wszystko tylko tracił. Bo Bóg mu powiedział, zostaw swój dom, zostaw swoją ziemię, zostaw swój biznes, zostaw wszystko, idź do ziemi, którą ci wskażę. Nawet mu nie powiedział dokładnie, dokąd ma iść. No i Abram tak poszedł. I zaczęły się rozmaite trudności i tak dalej. Nie będziemy się tu wdawać w szczegóły. Ale Bóg mu powiedział któregoś dnia, nie bój się, Abramie, bo ja jestem twoją tarczą. Zapłata twoja będzie sowita. To nie jest na darmo. Tak nie idziesz w ciemno. Nie wypuszczam cię w maliny. Nie marnujesz czasu, że chodzisz w tej środy na wykłady, że czytasz Biblię. Nie marnujesz czasu. Nie bój się. Zapłata twoja będzie sowita, mówi Słowo Boże. No ale inni 2 godziny dłużej pracują i 20 zł więcej zarabiają, czy 40. A ja co? Będę ja na tych wykładach? No co ja mam z tego? Nie bój się, zapłata twoja będzie sowita. Jeśli się poświęcasz, jeżeli niesiesz pomoc dla innych ludzi, jeżeli słuchasz Słowa Bożego, jeśli dla Słowa Bożego go tracisz i różne rzeczy, nie nastawiasz się materialnie, nie bój się, zapłata twoja będzie sowita. Już patriarcha Abraham, ojciec wszystkich wierzących, to usłyszał od Boga. A oto sługa Pana, w księdze Izajasza w 49 rozdziale, w 4 wersecie czytamy, lecz ja pomyślałem, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Tak przyszło mi do głowy coś takiego. Miałem takie myśli. W ogóle szkoda czasu. Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. Po co ja to się tak trudzę? Po co ja się starałem? Co z tego wyszło? Nic nie wyszło. Nie. Jednak twoje prawo jest u Pana, mówi Słowo Boże. Sługa Pana, natchniony sługa Pana to wypowiada, to są słowa, to Duch Jezusa się modli tam wtedy. Mówi, a moja zapłata u mojego Boga. Będziesz mieć zapłatę, kobieto, mężczyzno, młodzieńcze, staruszku, jeśli trudzisz się ze względu na Pana, ze względu na Jego Słowo, to nie na daremnie. Żaden trud nie jest daremny w Panu. Cokolwiek robisz, podasz kubek wody, Pan Jezus powiedział, w imię Chrystusa nie stracisz swojej zapłaty. Będziesz miał nagrodę. Będziesz kiedyś z tego korzystał. Stajesz się beneficjentem Bożych obietnic, wszystkich obietnic w Chrystusie Jezusie. W Księdze Objawienia Świętego Jana w 3 rozdziale, 11 wersecie, Pan, gdy przemawia do zboru, to używa tej myśli o zapłacie, o koronie, o nagrodzie, jako swoistego bodźca do tego, żeby trwać, żeby wytrwać. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Tak się truć, tak pamiętaj, żeby czasem tej korony nie stracić, by tej nagrody, która jest dla ciebie, która została dla ciebie wyznaczona w górze, nie stracić. I jeszcze weźmy jedne z ostatnich słów Biblii, 22 rozdział Objawienia Jana, 12 werset. Oto przyjdę wkrótce, mówi Pan Jezus, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Czy znowu pojawia się zapłata, pojęcie zapłaty, nagrody. Każdemu według jego uczynków. Wszystko zostało policzone. Więc gdy myślimy o zapłacie, o nagrodzie w niebie, to nie czujmy żadnych wyrzutów sumienia, nie czujmy się jakoś niestosownie, niewłaściwie, że tamta siostra, to ona taka, to ona dla żadnej zapłaty, ona z miłości, ten brat tak samo, a ja mam takie, czasem ja takie miałem myśli, że ja bym chciał jakąś nagrodę od Pana dostać. I tak nie czujmy się z tego powodu źle, bo to jest motyw, który jest w Biblii bardzo wyraźny. To jest motyw, który podtrzymuje mężczyzn i kobiet we wierze w tym świecie. Gdy ten świat się ogląda tylko ze swoimi korzyściami, to jest motyw, który nas trzyma. że jeżeli głosimy Słowo Boże, mówi Biblia, to będziemy jaśnieć jak gwiazdy na firmamencie niebieskim. Jeżeli zawracamy kogoś od jego grzechu, interesujemy się, próbujemy go podnieść, to wykonujemy dzieło Boże. Synami Bożymi jesteśmy w tym momencie. To jest nagroda. I trzeba to uznać jako pewną prawidłowość. O samym Panu Jezusie jest powiedziana przedziwna rzecz. W 12 rozdziale listu do Hebrajczyków jest powiedziane tak. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. I w naszym przekładzie Biblii Warszawskiej jest powiedziane, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Ale dosłownie w Grece jest powiedziane i w Biblii Gdańskiej ta myśl się też pojawia, który dla wystawionej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Czyli, że Jezus, zanim poszedł na krzyż, zobaczył, jaki będzie owoc jego cierpienia, jaki będzie owoc tej ofiary, którą złoży. I dla wystawionej mu radości, widząc tę radość, miliony ludzi odkupionych, zbawionych, zmienionych, wycierpiał krzyż, poszedł na krzyż. Dla wystawionej radości, dla tej nagrody. I my też, moi kochani, miejmy na uwadze to, że czeka nas nagroda. O Mojżeszu jest powiedziane, że on raczej wybrał ciężki los ze swoim narodem niż przemijającą rozkosz Egiptu. A co jest powiedziane? Co było bodźcem? Co przesądziło, że on właśnie raczej wybrał ciężki los z synami Izraela? Skierował bowiem oczy na zapłatę. No. Więc Słowo Boże mówi nam tutaj w tym pierwszym wersecie 6 rozdziału, że jest nagroda. Ale jednocześnie mówi, że istnieje groźba utraty nagrody, tej zapłaty w niebie. Że nagroda nie jest tam przypisana na stałe. Pakiecie na stałe i tam w ogóle obojętnie jak żyjesz, jak się zachowujesz, co robisz, jak spędzasz dzień i noc, to i tak masz zapłatę. Amen. Nie. Tutaj jest pouczenie. Baczcie, żebyście swojej pobożności nie wynosili przed ludźmi, bo inaczej nie dostaniecie zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli, że przez niewłaściwe postępowanie, przez pewne nadużycie, niepostępowanie zgodnie z myślą Chrystusową, można tę nagrodę utracić. A na czym polega ta nagroda? No zacznijmy od tego, co już dzisiaj mamy, co jest nagrodą chrześcijańskiego życia, chrześcijańskiej służby. Jakiego rodzaju jest to nagroda, z której się dzisiaj cieszymy? Po pierwsze, jest to po prostu zadowolenie z życia, jeżeli postępujemy zgodnie z myślą Bożą. Według kierownictwa Ducha Świętego, to nasze życie wypełnione jest satysfakcją, radością wewnętrzną, radością w Bogu. Prawda czy nie? Jak zrobimy coś źle, jak robimy niezgodnie z Duchem Bożym, jak Duch Święty mówi, idź, a ja zrobię, a nie chcę mi się i nie pójdę. Jak Duch Święty mówi, podaj rękę, a mi się, a co ja będę, już 4 razy podawałem i tego, i się postawię przeciwko temu, co się wtedy dzieje? Tracę wewnętrzną radość, zadowolenie. Ale jeśli pracuję, no może nawet się upocę, ciężko mi jest w życiu, inni sobie siedzą w ciepełku, wygodnie, nie narażają kręgosłupa, dbają o swoje zdrowie i tak dalej, a ty się utyrasz, umęczysz, narażasz, ale gdy kończy się dzień, albo tydzień, albo rok, gdy tak żyjesz, ze względu na Pana się trudzisz, to co się dzieje? To jest radość. Cudowna radość. Zmęczony, ale jak cudownie zmęczony. Jak to dobrze, że jestem zmęczony. Jak to dobrze, że jestem utrudzony. Jakaś to satysfakcja. A jak się źle, licho czuję, gdy lenistwo mnie zatrzyma, gdy sknerstwo jakieś, skąpstwo mnie zatrzyma, jakieś wyrachowanie mnie zatrzyma, to wtedy co się dzieje? No niby w oczach tego świata mądry jestem, ale nie mam już tej radości. I pierwszym przejawem tej nagrody, jaką Bóg daje swoim dzieciom, którzy idą w ślady Chrystusa, to jest takie zadowolenie z życia, taka radość, szczęście, że możesz być goły i wesoły, nic nie mieć już, wszystko, że tak powiem, wydać, a jesteś szczęśliwy. Jesteś 100 razy szczęśliwszy od takiego sknery, który tylko grabkami do siebie grabi cały czas z każdej strony, z lewa, z prawa, bo on musi mieć więcej, bo jest mu potrzeba, bo się dorabia, bo to, bo tamto, bez przerwy. Ty już wszystko wydałeś, chodzisz, nic nie masz, nawet drugich spodni nie masz, a szczęśliwy jesteś. Jesteś radosny, pełen, gotów dzisiaj pójść do nieba. Więc to zadowolenie, to jest pierwszy przejaw tej nagrody już tu na ziemi. Po drugie, ta chrześcijańska nagroda charakteryzuje się też tym, że człowiek wierzący, kto jest pracowity dla Pana, kto żyje zgodnie z Duchem Bożym, to taki człowiek jest wynagrodzony tym, że ciągle ma co robić dla sprawy Królestwa Bożego. Że ma pełne ręce roboty, że ma po uszy tej pracy po prostu. Nie w sensie, że ma jej dosyć, tylko że ma pełno. Bo Bóg wynagradza swoje dzieci tym, że mają ciągle pracę. Tak, no najprostsza ilustracja to jest taka, że jest firma, ileś tam pracowników, ileś roboty, ileś przerobu. No i szef mówi, ty Kowalski pracował do tego, a pan Kwiatkowski, proszę pana, już pan za przyszłym miesiącu już pan nie będzie pracował. Na czym to polega różnica między jednym a drugim? Że ten Kowalski zostaje nagrodzony przez swojego szefa z powodu właściwej pracy, że następnym miesiącu też będzie miał pracę. A Kwiatkowski, ponieważ coś tam się zauważył, nie będzie miał więcej pracy. I jak ten Kwiatkowski jest głupi, to myślisz sobie, że się cieszy, że już nie będzie miał pracy. Bo będzie telewizję oglądał, będzie w domu siedział. Nawet bezrobotne pójdzie. Ale jeśli jest mądry, to wie, że coś zawalił, coś jest nie tak. Nagrodą dla wierzącego człowieka jest to, że mogą się zmieniać czasy, mogą się zmieniać okoliczności, mogą siły słabnąć i tak dalej, a wciąż mamy pełne ręce roboty, duchowej pracy dla Królestwa Bożego. Jest co robić. Nie możesz się połapać z tym wszystkim, prawie że jest tyle tej pracy. To jest nagroda, że masz co robić. Jak już dochodzisz jako wierzący człowiek do czegoś takiego, że tak, co ja mam robić dla Pana? No w niedzielę o 10 pójść na nabożeństwo. O 12. To jest moja praca dla Pana. W niedzielę od 10 do 12. No jeszcze może kogoś na obiad zaprosić. Raz w miesiącu. Jeśli coś takiego jest, to znaczy, że trzeba się mocno zrewidować swoje chrześcijaństwo. Bo prawdziwy wierzący człowiek, on bez przerwy ma coś zrobić dla sprawy Królestwa Bożego. Jak nie napisać list, to odwiedzić, to zadzwonić, to pójść, to się spotkać, to poczytać, to się nauczyć, to przekazać. Bez przerwy się, bez pełne ręce roboty. No tak czy nie? Czy ja coś wymyślam? I gdy Bóg widzi w nas zaangażowanie, to daje nam następne zadanie. Następne zadanie. Pamiętamy tę przypowieść Pana Jezusa o tych minach, czy jak to tam było, że Pan rozdał, jednemu dał 10, czy tam 5, drugiemu 2, jednemu 1 minę i potem, gdy już wszystkich rozliczał i ten ostatni przyszedł i mówi, masz to twoje, jedną minę dostałem, tę jedną ci oddaję. Pan do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. To jest ta myśl, że jeśli dobrze się wywiązałeś z jakiegoś zadania, no to szybko dostaniesz następne. To już Duch Święty się zatroszczy, pobudzi ludzi, zaaranżuje sytuację, że nie będziesz miał po dobrej służbie dla Pana w przeciągu tego tygodnia, czy miesiąca, nie będziesz miał teraz roku wolnego, że możesz wtedy nawet przyjść, stanąć z przodu, powiedzieć: bracie i siostry, trudziłem się dla Pana, jak widzieliście, w ubiegłym roku i teraz biorę sobie urlop od pracy dla Pana. Proszę mnie urlopować, bo ja chcę odpocząć. To już nie jest z Ducha Bożego. Wierzący człowiek nie ma czegoś takiego, że on zostanie pobłogosławiony tym, że nie będzie miał co robić. Kwestia odpoczynku fizycznego, psychicznego odpoczynku, to nie o tym teraz mówimy, ale mówimy, że nagrodą dla nas jest to, że Pan nas powołuje i daje nam cały czas zajęcia. Nowe zadania, duchowe zadania. Czujecie to, bracia i siostry? Ale to jest właśnie to i to chciałem do tego zachęcić, żebyśmy to zobaczyli, żebyśmy widzieli, żebyśmy to doceniali, że możemy coś zrobić dla sprawy Królestwa Bożego. Że jeżeli Bóg zobaczy, że zaczynasz tydzień czy dzień z takim pragnieniem, że chcesz się jakoś przyczynić do rozsławienia imienia Pana Jezusa, żeby w jakiś sposób coś zrobić dla zbawienia grzeszników, dla ratowania mieszkańców Gdańska, cokolwiek zrobić, żeby nieść pomoc w imię Chrystusa. Jak Bóg zobaczy to zainteresowanie, to Mu się to spodoba, tak Słowo Boże mówi i dostaniesz kolejne zadanie, i kolejne zadanie, i kolejne zadanie. To jest nagroda. Nagroda już tutaj na ziemi, że jest co robić. Bo przecież każdy taki czyn zrobiony pod kierownictwem Ducha Bożego spotka się z ostateczną nagrodą. A tą ostateczną nagrodą jest to, że będziemy oglądać Boga. Że będziemy spędzać z Nim wieczność. Że będziemy z Nim przebywać twarzą w twarz. Że będziemy przy Jego stole. To jest ta nagroda ostateczna. Nagroda, która pociąga nas, która nas interesuje. To nagroda, która sprawia, że jak apostoł Paweł miał tyle przeciwności, tyle trudności, ale on mówi, że on się przeciska, zapomina o tym, co za nim i zmierza do niego, do tego, co przed nim, do nagrody w górze, która została mu ukazana w Chrystusie Jezusie. I to był człowiek, który miał pełne ręce roboty tutaj na ziemi i nigdy z tego powodu nie narzekał, a nawet się niejako szczycił tym, że ma tyle tego zajęcia. I w końcu, jak powiedział: dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, biegu dokonałem, a teraz mnie oczekuje wieniec sprawiedliwości, w którym w pewnym dniu da Pan sędzie sprawiedliwy. Więc nagroda, słuchajcie, nagroda przed nami. Dzisiaj już zadowolenie z życia. Dalsza praca, aż do końca. Zadania, kolejne zadania. I ostatecznie oglądać będziemy Boga. Ale Pan Jezus w tym kazaniu na górze mówi, że jednym z powodów grożących utratą tej nagrody jest to, że zaczynamy naszą pobożność wyrażać tak na pokaz, tak dla ludzi. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Zwróćcie uwagę, baczcie, bądźcie uważni, czujcie to, wyczujcie tę sprawę, skoncentrujcie się na tym, żeby swojej pobożności, tego, co robicie ze względu na Chrystusa, co robicie dla Niego, co robicie w relacji z Nim, co robicie powodowani Słowem Bożym, żebyście tego nie robili na pokaz, żebyście tego nie wynosili przed ludźmi, żebyście się z tym nie chełpili, nie chlubili. No bo z tego powodu ta nagroda, o której mówimy, może przejść wam koło nosa. I to również już tutaj, w tym wymiarze ziemskim, ale przede wszystkim tym ostatecznym. Bo już tutaj, kiedy zaczynamy coś robić, na przykład modlić się, czy dawać, udzielać pomocy innym, czy co tam. Tak? O, i robimy to na pokaz, ze względu, czyli z powodu niewłaściwych motywacji, to już nie będzie tej radości wewnętrznej, to już nie będzie tej takiej radosnej motywacji do tego, żeby dalej służyć, nie będzie nowych zadań, zaraz szybko się zniechęcimy, zaraz szybko, jeśli robimy coś na pokaz, to zaraz szybko okaże się, że a to nie ma sensu, a nikt tego nie docenił, a to w ogóle, a po co ja to robię i już nie będę robić, róbcie se sami. Nie, to bardzo szybko do tego dojdzie. A przede wszystkim nie będzie tej nagrody oglądania Boga twarzą w twarz. I Pan Jezus teraz zajmuje się trzema przejawami pobożności. Jałmużną, postem i modlitwą. O tym porozmawiamy. Zacznijmy tylko ten pierwszy przykład dotyczący jałmużny. Rozważymy go w przyszłą środę, jak Bóg pozwoli, bliżej. Ale teraz wejdźmy, żebyśmy mogli sobie o tym już pomyśleć. Gdy więc dajesz jałmużnę? Jałmużna, trzeba pamiętać, to był jeden z ważnych czynów pobożnościowych w Izraelu, jeden z ważnych przejawów pobożności, cnota, wielka cnota w narodzie, gdy ktoś dawał jałmużnę. Uważano to za naprawdę wielki, wielki czyn pobożności, że to jest inspiracja od samego Boga, jeśli ktoś niósł pomoc, podawał rękę ludziom w potrzebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci to. Zachęcam, byśmy sobie porozmyślali przez ten tydzień do następnej środy o tym, na ile my w tych naszych warunkach możemy praktykować to dawanie, to chrześcijańskie wspieranie ludzi w potrzebie, bo w jałmużnie o to głównie chodzi. Tu nie chodzi o żadne dary na świątynię, tu nie chodzi o żadne działania tam gdzieś prospołeczne, pożyteczne i tak dalej. Tylko chodzi o wsparcie konkretnego człowieka, który jest w potrzebie. Jak my to praktykujemy? Z jakich powodów to robimy? Wielu ludzi pomaga innym dzisiaj. Po pierwsze dlatego, żeby no jakby troszkę zadbać o higienę swoją psychiczną. No bo jak człowiek tylko cały czas kręci się wokół własnej osi i tylko o swoje interesy dba, to w końcu psychicznie nie czuje się dobrze. Bo nie jest człowiek stworzony do tego, żeby być egoistą. Człowiek jest stworzony do tego, żeby żyć w społeczności, żeby się dzielić, żeby pomagać. Tak Bóg nas stworzył. Bóg, który ciągle myśli o innych, chce, żebyśmy byli do Niego podobni i taki jest Jego zamysł. I człowiek, który tylko myśli cały czas o sobie, o swoich interesach, robi się coraz bardziej kwaśny, zgorzkniały. To nawet świeckie, rozmaite te instytucje, słuchajcie, i doradcy, tam jacyś mentorzy, coache i tak dalej, dzisiaj już mówią, że jeżeli chcesz troszkę poprawić samopoczucie, to powinieneś przynajmniej raz tam w miesiącu zrobić coś dla bliźnich, nie? Się zaangażować, może tak wolontariuszem trochę pobyć, choćby z taką puszką pochodzić, świąteczną orkiestrę i tam po tego pobrzękać, to się poczujesz lepiej, zmarzniesz trochę i tak dalej, tego, ale poczujesz, przewietrzysz swoją duszę, bo zrobiłeś coś dla społeczeństwa, zrobiłeś coś dla innych. Albo tam do hospicjum pójdź tam z raz do roku, zajrzyj tam i tego, to potem się będziesz mógł pochwalić nawet wśród znajomych, że jesteś wolontariuszem hospicyjnym i coś tam robisz dla biednych czy chorych ludzi. Oni tego uczą. Inni, którzy pomagają, wyciągają rękę gdzieś tam od czasu do czasu dla uspokojenia swojego sumienia. Bo sumienie jest zaniepokojone, kiedy wiele razy człowiek wie, że powinien pomóc, a nie pomaga, no bo egoista nie pomaga. On zawsze policzy, że tu ludzi przeliczy, Jak ktoś jest potrzebny, przeliczy kalkulatorek, nie masz czego pomóc. Nie masz czego. Więc jak raz, drugi, piąty, dziesiąty się postawi i nie pomoże. I nawet tych 20 groszy nie da tam jakby ktoś. Nie mam nic, nie? Po prostu nie mam. Nie? To tak, jakoś tak, żeby sumienie uspokoić, to tam czasem się szarpnę i coś pomogę. I tak w sumieniu, ale najlepiej to tak 31 grudnia zamknąć rok pomocą jakąś, nie? Takim tak, gestem jakimś, nie? I potem będę się czuł lepiej. Inni z kolei pomagają tylko dlatego, żeby to się rozeszło, że oni pomagają. Jak tam pomagają, to poproszę napisać na wszystkich plakatach, że sponsorem jest ten i ten, czy ta i ta firma. Jakby ktoś, nie daj Boże, zapomniał to napisać, bo nigdy więcej już wam nie pomogę, byście zapomnieli napisać, że ja wam pomagałem. Rozumiecie tę myśl, nie? Niektórzy pomagają tylko dla sławy filantropa, żeby wszyscy były wiedzieli, że ja pomagam, że ja tu pomagam, i tam pomogłem, i tego wywindowałem, i tego tam o naukę mu tego zasponsorowałem, żeby teraz patrzcie, jaki doktor się zrobił, a to ja kiedyś mu pomogłem. Pamiętaj, że ja ci pomogłem, nie? I powiedzieć to wszystkim, i nawet tablice wywieszają, tu te ściany zrobię tam na... Gdzieś tutaj blisko dawnego zboru tam się szło i na parkanie było napisane, ten płot sponsorowała teściowa. Nie? Taka tabliczka tam była, ładny taki płot ceglany. Nie? Inaczej, jakby ludzie nie mieli się dowiedzieć, że ja pomogę, to wcale nie by pomogło. No więc różne są motywy, a tutaj mamy w tym naszym tekście, że niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, mamy zupełnie zrezygnować z tej myśli, żeby inni się o tym dowiedzieli. Żeby robić to tak dyskretnie, żeby tylko Bóg o tym wiedział. No i, a żeby nawet osoba obdarowana, nie bardzo wielko mała, kto jej pomógł. Coś takiego. Jest w tym coś niezwykłego i pięknego. To jest coś naprawdę urokliwego, kiedy można coś zrobić, komuś konkretnie pomóc, żeby nie wiedział kto. W dzieciństwie się bawiliśmy w tę niewidzialną rękę. Nie wiem, czy ktoś pamięta takie akcje niewidzialnej ręki. Pamiętam do dzisiaj, to jest radość w ogóle. Jak można było coś zrobić i ci nie wiedzieli, kto to zrobił. A to nie był psikus żadny, tylko coś pomocnego oczywiście. Więc to jest radość, no, ale o tym porozmawiamy, słuchajcie. Zaczniemy w przyszłą środę od tego, co Pan Jezus naprawdę powiedział w tej pierwszej sferze pobożności, jaką jest jałmużna, i jakby chciał, żebyśmy my, Jego uczniowie, nieśli pomoc drugiemu człowiekowi. A teraz powstańmy do modlitwy i spędźmy czas w modlitwie. Zachęcam, żebyśmy przełamali ewentualną apatię, niechęć, żebyśmy się zmobilizowali, żebyśmy się odezwali do Pana Jezusa głośniej, ciszej, ale żebyśmy się wszyscy pomodlili, żeby Pan, który dzisiaj do nas mówił przez swoje słowo, żeby zobaczył, że my naprawdę doceniamy to, że On nas prowadzi do żywota wiecznego, że On nas wybrał, abyśmy byli Jego dziećmi, żebyśmy byli Jego synami, żebyśmy byli w Królestwie Bożym, że my się tym przejmujemy, co On do nas mówi. Dajmy temu wyraz, jak potrafimy w modlitwie. Panie Jezu, chcę Ci serdecznie podziękować za to, że dzisiaj znowu mogłem się spotkać z braćmi i siostrami i otwierać Twoje Słowo i dotykać tego, co święte, co wzniosłe, co wielkie. Panie, chcę Ci podziękować za to, że dałeś mi dar wiary, że mogę wierzyć w Ciebie. Że chociaż wokół zalewa wielu ludzi niewiara, chociaż pełno tej niewiary wokoło, to jednak w moim sercu jest wiara w Ciebie, Synu Boży, Jezusie Chrystusie. Bardzo Ci za to dziękuję, że mnie nie tylko kiedyś oświeciłeś, nawiedziłeś, abym w Ciebie uwierzył, ale teraz mnie podtrzymujesz przez te lata. Dziękuję Ci serdecznie za to. Dziękuję Ci za to, że mogę Ci służyć. Że mam pełne ręce roboty, że nie mam ani godziny, kiedy nie wiedziałbym, co mam robić. Bo wierzę, że to jest też łaska od Ciebie, że mam po prostu ciągle zajęcie dla sprawy Twojego Królestwa. Chcę się trudzić, Panie. Chcę iść dalej. Chcę podążać Twoją drogą aż do końca. Panie Jezu, chcę Ci podziękować za tę nagrodę, którą mi wyznaczyłeś w górze. Chcę Ci podziękować za to, że już mi dzisiaj mówisz, że przyjdzie dzień, kiedy mnie wynagrodzisz. Ale już i dzisiaj tę radość, jaką mi dajesz, kiedy mogę coś zrobić dla Ciebie, kiedy mogę złożyć świadectwo o Tobie, kiedy mogę z ludźmi porozmawiać, zaprosić ich do Ciebie, Panie, do poznania Ciebie, to już jest nagroda. Już teraz tę nagrodę odczuwam, jak się mogę radować, że mogłem wykonać zadanie, że mogłem dobrze się wywiązać z mojej chrześcijańskiej powinności. Dziękuję Ci za to. I modlę się o braci i siostry, o wszystkie osoby, które są tutaj, abyś nas wszystkich natchnął tymi myślami. Modlę się o młodzież, Panie, o młodych ludzi, którzy są tutaj, abyś nawiedził ich, abyś im się objawił, pokazał jako ten, komu warto służyć, dla którego warto całe życie poświęcić. Objaw się, Panie Jezu, objaw się, nawiedź nas wszystkich, abyśmy podnieśli serca, abyśmy chcieli Ci służyć, abyśmy się zaangażowali, abyśmy się trudzili, ponieważ Ty obiecałeś nam wspaniałą nagrodę. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję Ci, że możemy dzisiaj rozmawiać o tej nagrodzie i o tych rozmaitych sferach pobożności. Chcę się, Panie, wsłuchać w Twoje słowo, żeby uchwycić dokładnie, jaka jest Twoja myśl, jaka jest Twoja wola. I pragnę Twoją wolę wykonywać. O to proszę dla nas wszystkich. Amen.